Ewangelia Jana, rozdział 9. Ja przeczytam od 1 do 11 wiersza. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto. I to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł wtedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: czyż to nie ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili: to jest on, a inni mówili: nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł: to ja. Mówili wtedy do niego: jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiadając rzekł: człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje i rzekł mi: idź do sadzawki Syloe i obmyj się. Poszedłem więc, a obmywszy się, przejrzałem. Ostatnim razem w środę patrzyliśmy się na fragment, kiedy Pan Jezus dokonał uzdrowienia na człowieku, który leżał przy sadzawce Betesda. Betesda miała to do siebie, że składała się z takich dwóch części basenu i wokół niego były krużganki. Były to miejsca, gdzie można było leżeć jako i tam się zbierali ludzie, którzy byli w jakiś sposób chromi, dotknięci chorobami i oczekiwali na Boże miłosierdzie, na poruszenie się wody, która gdy została poruszona, gdy ktoś wchodził, odzyskiwał wzrok. I ta sytuacja pokazywała nam to, że miłosierdzie jest naprawdę blisko ludzi, jest w samym centrum i kiedy patrzymy się na Boga, na Boże działanie, to możemy widzieć, że Bóg działa. Bóg obdarowuje łaską i kiedy patrzymy się na cały świat, na ludzi, którzy są dookoła, którzy są na świecie, to są po prostu, każdy jest w jakiś sposób chromy i chory i oczekuje uzdrowienia. I były tam pewne rzeczy, które mogliśmy zobaczyć i w tamtej historii, i też w innych, które pokazywały pewne ograniczenia w tym, kiedy Bóg przychodzi do nas z łaską, przychodzi do nas z miłosierdziem, a my z powodu jakichś przekonań, z powodu jakichś wyobrażeń nie czerpiemy z tej łaski. I tamten człowiek był uzależniony od innych ludzi. Mówił: nie mam człowieka, tak? Nie mam człowieka, który by mnie wrzucił i który poprowadziłby mnie do tego uzdrowienia. I tak w sumie jest w życiu i możemy widzieć w życiu wielu ludzi, że więcej tej łaski jakby szukamy ze strony człowieka. Jesteśmy uzależnieni. Nie widzimy, że Bóg może działać w naszym życiu, czy zadziałać bez pomocy człowieka. Ogólnie listy Ewangelia Jana pokazuje, że Bóg przyszedł, żeby dać człowiekowi łaskę. I na początku pierwszego rozdziału jest napisane, że z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. I możemy widzieć, kiedy patrzymy się na Ewangelię Jana, że kiedy przyszedł Jezus Chrystus, rzeczywiście obdarowywał łaską. Gdzie się pojawił, gdzie się odwracał, tam obdarowywał łaską. I kiedy spojrzymy też na siebie, na nasze życie, możemy widzieć, że naprawdę tej łaski otrzymujemy dużo. Dużo i każdego dnia. Możemy liczyć i nawet powinniśmy liczyć na to, że kiedy rano wstajemy, Boże, wiem, że ten dzień jest ciężki, wiem, że ten dzień jest trudny, on czasami przerasta moje możliwości, jeśli chodzi o mądrość, o moc, o jakieś rzeczy, które wydają mi się duże, wielkie, kiedy stykam z moimi możliwościami, a jednak wiem, że Ty możesz z łaską przyjść i mnie przeprowadzić, tak? Możesz dotknąć się mojego charakteru, mojego zachowania, wpłynąć na moją miłość, żeby to po prostu zadziałało, żebym widział, że to, co dokonałem, tego dzieła, którego dokonałem w tego dnia, to jest z Ciebie, Boże, a nie ze mnie, nie z tej mojej mocy. I Bóg często właśnie daje nam różne takie rzeczy, przez które mamy przejść, żebyśmy wołali do Niego. No. I nie bójmy się wołać, szukajmy u Niego rozwiązania. On chce nas postawić na gruncie, chce przez te sztormy, przez które pływamy, żebyśmy mogli dobić do brzegu razem z Nim. I ten 9 rozdział też pokazuje nam pewną łaskę, którą Bóg objawił, którą okazał. Tutaj okazał konkretnemu człowiekowi, ślepemu od urodzenia, ale myślę, że ten fragment, jestem przekonany, że ten fragment mówi szerzej. On mówi o tym, że Bóg czy Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby przywrócić duchowy wzrok dla ludziom, żeby przywrócił taką zdolność właściwego patrzenia na rzeczywistość, na to, co jest dookoła nas. Kiedy się rozejrzymy dookoła, możemy zobaczyć, jak wiele ludzi ma problem w życiu, ma ogromny chaos, próbuje się opierać na rzeczach, które w ich wyobrażeniu są prawdą. I możemy zobaczyć takich różnych coachów, którzy uczą tego, gdzie na przykład człowiek powinien kupić mieszkanie, tak? Że jeżeli ty kupujesz mieszkanie gdzieś tam w okolicach szpitala, to że ty się przestań dziwić, że ty jesteś ciągle zmęczony, że ty jesteś ospały, że ty nie masz energii do życia i nie masz jakichś tam inne problemy, tak? Więc widzimy, że ludzie w różny sposób mają chaos i nam się wydaje, że może nam się wydawać, że to są takie jednostki, tak, że to są przypadki, które zdarzają się raz na tysiąc, ale tego jest bardzo dużo, tak? Ile ludzi wierzy w to, że nie wiem, że tam jakaś wycieraczka, która leży przed domem, ona jest odpowiedzialna za to, czy kolor wycieraczki za to, że ty jesteś błogosławiony, tak, w sensie masz jakieś pieniądze, czy nie masz tych pieniędzy. Albo kolory psów, tak, czy jakieś tam inne, że które dają szczęście. I naprawdę, gdzie się nie rozejrzymy, to możemy zobaczyć, że ludzie w różny sposób patrzą i postrzegają tą rzeczywistość i wierzą w to, tak? Wierzą i są przekonani, że to jest właśnie to. No ale kiedy popatrzymy się na człowieka, który był ślepy od urodzenia, to jest ciekawe, nawet nie jestem w stanie chyba się w to zaangażować, tak? Ja mogę sobie tylko wyobrazić, co on odczuwał, tak? Ale nie jestem w stanie chyba wejść w jego pozycję, w to miejsce, w którym on nigdy nic nie widział, tak? Więc nie ma żadnego porównania, nie ma niczego, z czym by mógł mieć jakieś skojarzenia. To jest jego wymysł tego, co jemu się po prostu wydaje, co sobie wytworzył w tym umyśle. Gdybym miał mu opisać, jak wygląda, nie wiem, samochód, tak, to mogę mu opisać, ale czy to, co on sobie wyobrazi, to z opisu mojego jest w stanie oddać właściwy, zyskać ten właściwy obraz? Jeżeli dotknie rzeczy, to już więcej, już po dotyku może, ale z opisu jest bardzo ciężko. I wiele ludzi, i to, co jest tutaj opisane, właśnie pokazuje człowieka, który żył w swoim świecie, żył w świecie własnych przekonań, żył w świecie własnych wyobrażeń, żył w świecie, który był inny niż to, co jest standardem. Jak pomyślimy o świętości Bożej, jak pomyślimy o sprawiedliwości Bożej, to możemy zobaczyć, że my jako ludzie brakuje nam wszystkiego. Jesteśmy tak jak człowiek, który jest niewidomy od urodzenia. Brakuje nam właściwego spojrzenia. Brakuje nam, jesteśmy odchyleni od tego standardu. Zdrowy człowiek ma wzrok, a ten tutaj nie miał. On był bez tego, co może mu pomóc we właściwym postrzeganiu rzeczywistości, która go otaczała. I mamy takie bardzo ciekawe pytanie w wierszu drugim. Jest napisane: i zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się ślepym urodził? I to pytanie jest takim, możemy powiedzieć na początku, takim niedorzecznym pytaniem, tak? No jak to? Jak to jest możliwe? Jak mógł nagrzeszyć, zanim się urodził? Takie trochę bez sensu, takie trochę bez logiki. I to pytanie faktycznie może wydawać się takie nielogiczne z normalnego takiego punktu widzenia, z ludzkiego punktu widzenia, ale ono odzwierciedla pewien system myślenia, pewien punkt widzenia. Bo mamy tutaj dwie rzeczy opisane. Zadają pytania Panu Jezusowi, kto zgrzeszył? Jest po jednej stronie on, czy rodzice jego? Więc kiedy myślimy o rodzicach, no to rzeczywiście choroba czy jakieś rzeczy tego typu mogą być wynikiem grzechu rodziców, tak? Albo jakiejś słabości. Wiemy, że gdy na przykład rodzic przyjmuje narkotyki, tak? Jest uzależniony, to jego dzieci mogą mieć jakieś dysfunkcje, tak? Mogą mieć, nosić ciężar tych grzechów, tak? I kiedy popatrzymy się do drugiej Mojżeszowej, 20 rozdział, Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 5 wiersz. Jest napisane, że nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. Możemy widzieć, że konsekwencją postępowania grzesznego może wpłynąć na kolejne pokolenia, tak? Kiedy rodzic w jakiś sposób postępuje grzeszny, to naturalnie dzieci, które ma, mogą być dotknięte konsekwencjami postępowania w grzechu. Albo może przyjąć jako wzornik, tak, że ojciec postępował w jakiś sposób i dziecko też postępuje w jakiś sposób, się utrwala, tak, umacnia. Więc to pytanie, które tutaj padło, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, to jak najbardziej ta druga część, rodzice jego, jest no tą taką możliwą, tak? No bo jednak może być grzech rodziców, że wiara, że dzieci ponoszą karę za winy, konsekwencje, tak? Winy swoich rodziców. Ale jest tutaj też inne takie pytanie, które mówi o grzechu przed narodzeniem. Pytają się, czy on coś złego uczynił, że zgrzeszył? Więc jest to pewna taka nauka rabiniczna, która w tamtym czasie miała miejsce, oni wierzyli w to. I nawet widać to w 34 wierszu, kiedy odpowiedzieli temu ślepemu, gdy on wyzdrowiał, odpowiedzieli mu w ten sposób. Odpowiadając, rzekli do niego: tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? Tak? Więc oni mieli, Żydzi mieli takie przekonanie, że w jakiś sposób dziecko mogło zgrzeszyć, tak, w ciele, tak, że mogło w jakiś sposób postąpić, że się takie urodziło. Mogło, nie wiem, źle się odnosić do matki, tak, albo skopać, albo coś tam. I Pan Jezus to ucina, tak? Mówi: nie, tu nie chodzi w ogóle w tym tekście, nie chodzi tutaj w tym problemie o żadne konsekwencje, tak? I możemy pomyśleć, że w naszym życiu, że często jesteśmy, ponosimy jakieś konsekwencje naszego postępowania, tak? Więc no, byłoby to możliwe, ale Pan Jezus się tutaj odnosi, odcina od tego i mówi: nie, ten fragment, czy to uzdrowienie, tak, czy ta choroba, która miała miejsce, ona nie jest wynikiem, nie jest konsekwencją żadnego grzechu, które wynika z postępowania, tak, które wynika z działania. I jest to bardzo, bardzo ważne, bo duchowa ślepota, kiedy przekładamy to już na nasze, tak, nie wchodząc w tamte szczegóły, czy jakiś grzech, jakaś słabość, jakieś odstępstwo od Bożego standardu, przynajmniej tak my powinniśmy się patrzeć na to, powinno być na chwałę Bożą. Tak? To, że człowiek rodzi się z jakąś dysfunkcją, ze ślepotą duchową, na przykład jeżeli człowiek się urodzi homoseksualistą, tak, to rodzice byli normalni, tak? Byli ludźmi, którzy nie mieli zdeprawowanego umysłu, tak? Nie byli ojciec nie był homoseksualistą, a jednak dziecko miało. Czy wynikiem tego grzechu, tak, byłoby postępowanie tego dziecka? Nie. Widzimy, że jest to rzecz, która sięga dużo, dużo głębiej i dotyka naszej natury grzesznej. Tego, że my w życiu możemy być obciążeni rzeczami, które nie są wynikiem naszego postępowania. I kiedy pomyślimy o na przykład człowieku leniwym, to jest tak, że jeśli człowiek rodzi się jako leniwy, to nie jest to wynikiem, nie musi być to wynikiem postępowania kobiety czy mężczyzny jako rodzica, ale po prostu jest z natury człowiekiem grzesznym. I od samego początku to może być po prostu w jego naturze, gdzie nie odziedziczył tego po swoich rodzicach. I tak samo, kiedy patrzymy się na ten obraz, tak, możemy widzieć, że Pan Jezus odcina się i mówi, że ta choroba, ten brak, ten deficyt nie jest wynikiem postępowania ludzkiego, ale jest to rzecz, nad którą Bóg ma może swoją chwałę rozpościerać. I myślę, że to jest bardzo ważne dla nas, dlatego że w naszym życiu możemy brać niepotrzebny ciężar, brać na siebie niepotrzebny ciężar, kiedy na przykład rodzi nam się dziecko, które jest z jakimś deficytem, tak? Jest grzeszny, jest homoseksualistą, tak? Albo jest w jakiś sposób chore, to możemy widzieć, że może przy homoseksualizmie tego tak bardzo nie widać, tak? Ale przy tym, jak człowiek jest złodziejem, tak? Rodzice są prawi, a dziecko jest złodziejem. To myślę, że jest to ważne, dlatego że wiele ludzi potrafi brać na siebie ciężar, który nie jest wynikiem ich postępowania. I to, co jest napisane w wierszu trzecim, odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły Boże dzieła. Ogólnie my jako ludzie utraciliśmy duchowy wzrok i od urodzenia mamy zaburzone postrzeganie. Mamy problem z grzechem. Nie widzimy tak, jak trzeba. I kiedy Jezus Chrystus przyszedł i dokonał tego cudu, tak? Dokonał tego cudu uzdrowienia, ten człowiek mógł przejrzeć, mógł zobaczyć, mógł w pełni zacząć cieszyć się tym, co widzi dookoła. I to jest, myślę, wspaniały obraz tego, kiedy człowiek przychodzi do Jezusa i zostaje uzdrowiony, zostaje uleczony, zostaje dotknięty Jego krzyżem, Jego śmiercią, Jego zmartwychwstaniem, Jego dziełem. kiedy uwierzy w to dzieło, to wtedy pojawia się coś takiego jak przywrócenie właśnie tego duchowego wzroku, kiedy może zaczynać widzieć te wszystkie swoje dysfunkcje, te swoje grzechy, swoje odstępstwa od Bożego standardu, swoje braki, które wynikają z tego stanu, który utraciliśmy. Tak? Więc to jest naprawdę, myślę, że ważny fragment, jeśli chodzi o przede wszystkim o to, że musimy dobrze patrzeć się, kiedy wychowujemy dzieci, musimy dobrze patrzeć się na to, czy kiedy nasze dzieci w jakiś sposób wykazują grzechy, tak? Wykazują jakieś skłonności ku jakiemuś grzechowi, że nie wszystkie rzeczy, które one robią, jest wynikiem mojego postępowania jako rodzica i nie wszystkie są wynikiem postępowania samego dziecka, tak? Że ono już postąpiło. Pewne skażenie jest wcześniej, tak? Ale to, w jaki sposób Pan Jezus patrzy się na to, to z taką radością, z taką łaską, tak? Że On jest w stanie przywrócić ten wzrok i dokonuje tego przywrócenia. A jak często my w naszym życiu, patrząc się na przykład na nasze dzieci, możemy tak się trapić, do takiego stanu dochodzić, że bierzemy na siebie ciężar, który nie jest ciężarem wynikającym z naszych błędów. I jako rodzice możemy dręczyć się i nieść, być pod takim pręgierzem, pod takim jarzmem, które jest nienaturalne. Bo bierzemy na siebie zbyt dużo. Próbujemy wziąć na siebie rzeczy, które nie wynikają, nie są konsekwencją naszego postępowania, ale są czymś głębszym. Są tym, że ktoś jest z natury chory, grzeszny. I jak często jako rodzice możemy trapić się i doszukiwać się błędów w naszym życiu, doszukiwać się tego, które miejsce i w jaki sposób my postąpiliśmy źle, że to się tak potoczyło. A Boża łaska jest taka, że ona pokazuje, że nie wszystko to, co się dzieje w życiu twoich dzieci, nie wszystko to, co się dzieje w życiu ludzi, jest wynikiem i czy ty, że ty miałeś wpływ na to. Dobrze jest prześledzić swoje życie, jeżeli jestem rodzicem, czy mój grzech nie wpłynął na moje dziecko i czy ja nie byłem wzorcem dla mojego dziecka w postępowaniu. Jeżeli nie byłem, jeżeli postępowałem w sposób prawy, to będę się modlił o to, żeby to, co się dzieje w jego życiu, było na chwałę Bożą. Żeby Bóg był w tym uwielbiony. Żeby On spotkał się z samym Jezusem Chrystusem i mógł mieć odmienione życie. I to właśnie zadziało się z tym człowiekiem, który nie miał wzroku, który był od urodzenia ślepy. On potrzebował spotkać się z Jezusem i potrzebował być uzdrowiony. Ten wzrok, który powodował, że jest wyłączony z życia społecznego, został mu przywrócony. Czwarty, piąty wiersz, kiedy czytamy, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Ciekawe, że Pan Jezus nie mówi tutaj tylko o sobie. Mówi, że ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Ale mówi, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Wciąga w to swoich uczniów. I to, kiedy patrzymy się też na te wiersze, to one bardzo zachęcają nas do tego, żebyśmy wraz z Panem Jezusem wykonywali te dzieła, tak, które są dziełami Bożymi. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Ten czas, kiedy był Jezus Chrystus, był krótkim. I Pan Jezus wiedział, że On musi wykonać te dzieła, musiał dokonać tych cudów, musiał dokonać tych uzdrowień i chciał, żeby uczniowie Jego byli razem z Nim. I też w 12 rozdziale jest napisane, na to rzekł im Jezus, jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła, bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła, to Jezus powiedział i odszedł i ukrył się przed nimi. Więc Jezus Chrystus zachęca do tego, żeby korzystać z tego światła. Bo ten świat szybko przemija. I Jezus Chrystus uzdrawiał, Jezus Chrystus dokonywał tych wielkich cudów. Czego my mamy dokonywać? Co my mamy robić? Razem z nimi, z Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym mamy iść i wykorzystywać to, że dzisiaj, w tym dniu możesz działać, że możesz zanieść światło do każdego, z którym się spotkasz. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego, idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł wtedy, obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. I tutaj mamy cały ten cud, który Jezus dokonał. Uczynił błoto, nałożył na oczy, kazał się przemyć w sadzawce Syloe i dokonało się to. I ten cud, który tutaj jest, on był konkretnym fizycznym, był cudem, tak, który miał miejsce, był fizycznie w tamtym miejscu, na konkretnym człowieku się dokonał. Ale to jest też, te słowa, one trochę wychodzą, tak, poza to fizyczne dzieło, które tam się dokonało. Dlatego, że kiedy czytamy tę Ewangelię Jana, to możemy widzieć, że Jezus jest podany tutaj jako żywa woda, jako chleb życia, jako światło, jako to wszystko, co powoduje, że człowiek doznaje uzdrowienia. I kiedy przyglądałem się temu słowu błoto, uczynił to błoto, to ono jest użyte kilka razy. I używa je właśnie Nowy Testament w tej historii i też w liście do Rzymian. W liście do Rzymian, kiedy mówi o człowieku jako o glinie. I to, co dokonuje się tutaj, to uczynił to błoto, które jest taką gliną. I ta glina, która została nałożona na oczy, uzdrowiła ślepego. Cały świat, kiedy Bóg stwarzał, on mówił i to się działo, tak? Dokonywał stworzenia. Kiedy stwarzał człowieka, jest napisane, że wziął proch, tak, ziemię i uczynił z tego człowieka. I kiedy patrzymy się na tą sytuację, tak, to możemy widzieć, że to jest kolejny raz, kiedy Bóg dokonuje, kiedy Jezus dokonuje czegoś, takiego cudu na człowieku, gdzie bierze tą glinę i każe umyć właśnie w tym posłanym, w tej sadzawce posłanym. Możemy wiedzieć z nazwy, tak, że chodzi to o Jezusa Chrystusa. Kiedy jest ta glina, kiedy na nowo tworzy Bóg nasze oczy duchowe, kiedy my na nowo odzyskujemy wzrok, kiedy możemy zacząć w Jezusie Chrystusie, kiedy jesteśmy zanurzeni w Jezusie Chrystusie, możemy na nowo zacząć postrzegać świat, który jest dookoła nas. Coś, co było wcześniej takim wyobrażeniem naszym, teraz staje się wyraźne, teraz staje się inne. Teraz wchodzimy w inny moment, w inną tą rzeczywistość. I bardzo, bardzo mi się podoba ten obraz, bardzo mi się podoba tamten obraz, który mówił o Beteździe, tak? O tym, że Boże Miłosierdzie jest w centrum. I ono jest tak blisko. A tutaj jest pokazane, że Bóg dokonuje cudu na nas. Umyty w Syloe. Kiedy myślimy o Syloe, to możemy wiedzieć, że była to sadzawka, która była w Jerozolimie. I była to sadzawka, którą odwiedzało się, gdy ktoś wchodził do Jerozolimy i rozpoczynał wędrówkę po Jerozolimie. Kiedy przychodził do Jerozolimy, on przychodził tam, nabierał wody i wtedy mógł iść do Jerozolimy dalej, tak? W takiej pielgrzymce. I kiedy patrzymy się na słowo posłany, to możemy zobaczyć, że jest to słowo, które mówi o wysłanym, tak? Czyli chodzi o czymś, co jest wytryskiwane, tak? Chodzi o źródle, które wytryskuje w Jerozolimie. I to myślę, że jest takim też dodatkowym obrazem w całej tej historii, który pokazuje, że kiedy chcemy być w miejscu, które się nazywa pokój Boży, to musimy rozpocząć właśnie tą wędrówkę od miejsca, w którym wytryskuje ta woda. Przemyć się w tym, tak? Napić się, zanurzyć się. I Jezus Chrystus mówił o sobie tutaj w tej Ewangelii, o tym, że On jest wodą życia. I kto mnie przyjmuje, ten otrzymuje życie wieczne. I to jest naprawdę niesamowity obraz jeszcze w całej tej historii, gdzie możemy widzieć, że dokonuje się uzdrowienie człowieka. W Jezusie Chrystusie. Kiedy myślę o przesłaniu tego fragmentu, to mogę powiedzieć, że brak Bożych standardów w nas, Bożej chwały, nie zawsze jest konsekwencją grzesznego życia moich rodziców, ani nie zawsze jest konsekwencją moich osobistych grzechów, czyli różnych aktów, wyborów, działania. I to jest bardzo ważne, bo gdy nie będziemy myśleć o tym, to możemy nosić niepotrzebny balast w naszym życiu. Możemy ciągle chodzić z jakimś poczuciem winy w sercu, że coś uczyniliśmy, jakichś działań dokonaliśmy i żyjemy w poczuciu winy z powodu tego, że źle wybraliśmy. A nie zawsze tak musi być. I Jezus Chrystus tutaj pokazuje. I On uwalnia nas też od tego, żebyśmy niepotrzebnie nie chodzili obciążeni w sumieniu. Kiedy patrzymy się, znowu wracam do dzieci, kiedy patrzymy się na nasze dzieci, to możemy bardzo być zaniepokojeni. I bardzo często to się dzieje, że szukamy w nich tych naszych grzechów. Szukamy i dostrzegamy, tak? I czasami tak mocno się rozpędzamy, że widzimy nawet już rzeczy, których nie postępowaliśmy. I bierzemy to na siebie i niesiemy niepotrzebny ciężar. Nie każda duchowa ślepota jest konsekwencją grzechów, ale pokazuje na naturę grzeszną. Tamten człowiek, on od początku był chory. Więc pamiętajmy o tym, żebyśmy w naszym życiu weryfikowali, żebyśmy mogli się odnieść do tego i spojrzeć przez oczy Jezusa Chrystusa, że to, co się dzieje u naszych dzieci, jest po prostu przejawem grzesznej natury. I to, co możemy robić? Modlić się o nich. Modlić się o to, by się spotkali z Jezusem. Modlić się o to, by Bóg dotknął się ich osobiście. Żeby Bóg dotknął się ich duchowych oczu, żeby mogli widzieć w swoim życiu swoje grzechy, swoje słabości, swoje braki, żeby widzieli wybory, czy są dobre, czy są złe. I tego życzę sobie, i tego życzę naszym dzieciom, żeby każdy z nas mógł spotykać się z Jezusem Chrystusem. Amen.